Niech będzie pochwalony Chrystus. W ramach naszych konferencji w trzeci piątek miesiąca po 20 zostałem jakoś tak przynaglony, aby na powrót przywołać tego, którego żeśmy czcili 17 czerwca. To brat Albert Chmielowski, świadek miłosierdzia. Jest mi ta postać szczególnie bliska, gdyż też byłem w seminarium w Krakowie na ulicy Bernardyńskiej 3. Też ta postać nam jakoś tam bardzo mocno towarzyszyła, a zwłaszcza też byłem na jego beatyfikacji, kanonizacji. I teraz w ostatnich dniach, będąc w Poznaniu, w sprawach naszego tutaj zabytku, trudno to nawet może brzmi, że nasz Kościół Miłosierdzia Bożego już jest zabytkiem. Dzięki też wielu ludziom to też otwiera wiele różnorakich przestrzeni działań, a zwłaszcza odwiedzenia wojewódzkiego konserwatora i tam w centrum bardzo wielu bezdomnych, bardzo wielu ludzi, którzy no może byliby objęci szczególną troską przez właśnie brata Alberta Chmielowskiego. I kiedy myślimy o świętych, często wyobrażamy sobie ludzi, którzy od najmłodszych lat wiedzieli, dokąd prowadzi ich Bóg. Tymczasem historia świętości bardzo często jest historią poszukiwania, wewnętrznych zmagań, pytań i wyborów. Tak było również w życiu świętego brata Alberta. Nie przyszedł on na świat jako zakonnik ani opiekun ubogich. Był człowiekiem o niezwykłej wrażliwości, wielkim talencie i ogromnych marzeniach. Przeszedł jednak drogę, na której Bóg stopniowo odsłaniał mu prawdę o sobie samym i o człowieku. Karol Wojtyła, późniejszy święty Jan Paweł II, był głęboko zafascynowany tą drogą. Nie był to jedynie podziw dla działalności charytatywnej brata Alberta, co oczywiście też może być wielką inspiracją, ale fascynowała go tajemnica człowieka, który potrafił usłyszeć wołanie Chrystusa płynące z ludzkiej nędzy i potraktować je całkowicie serio. Dlatego napisał dramat Brat naszego Boga. Nie tworzył w nim zwykłej biografii Adama Chmielowskiego. Próbował dotknąć tajemnicy jego serca. Chciał zrozumieć, co wydarzyło się w człowieku, który porzucił świat sztuki i sławy, aby zamieszkać pośród bezdomnych. Co sprawiło, że utalentowany malarz oddał swoje życie ludziom, od których większość społeczeństwa odwracała wzrok? Co było silniejsze od marzeń o wielkości, uznaniu i twórczości? Aby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na całe jego życie. Adam Chmielowski od młodości doświadczał wielkiego cierpienia. Wcześniej stracił rodziców, a jako 18-letni chłopak wziął udział w powstaniu styczniowym. Tam został ciężko ranny i stracił nogę. Wydawać by się mogło, że doświadczenia te pozostawią w nim bunt i rozgoryczenie. Stało się jednak zupełnie inaczej. Cierpienie nie zamknęło jego serca, ale uczyniło je bardziej wrażliwym na ból drugiego człowieka. Być może właśnie dlatego później potrafił dostrzegać cierpienie tam, gdzie inni go nie zauważali. Po latach rozpoczął studia malarskie i szybko okazało się, że posiada wyjątkowy talent. Przed Adamem otwierały się wielkie możliwości. Jego obrazy budziły uznanie, a środowisko artystyczne widziało w nim jednego z najbardziej obiecujących malarzy swojego pokolenia. Niektórzy historycy sztuki do dziś uważają, że gdyby pozostał przy malarstwie, mógłby być zaliczony do grona najwybitniejszych polskich artystów XIX wieku. Mógł osiągnąć sukces, zdobyć sławę i pozostawić po sobie dzieła podziwiane przez następne pokolenia. Jednak im bardziej rozwijał się jako artysta, tym bardziej odczuwał niepokój. W jego sercu rodziło się pytanie, które Jan Paweł II bardzo mocno wyeksponował w swoim dramacie. Jest to pytanie o wartość człowieka. Czy piękno ma sens, jeśli obok są ludzie pozbawieni nadziei? Czy można zachwycać się sztuką, kiedy tuż za ścianą ktoś umiera z głodu, samotności i opuszczenia? Czy artysta może pozostać obojętny wobec ludzkiego cierpienia? Przełomowym momentem stała się praca nad obrazem Ecce Homo. Adam malował Chrystusa ubiczowanego, cierpiącego i odrzuconego. Długo wpatrywał się w jego twarz. Można powiedzieć, że w pewnym momencie przestał malować obraz, a zaczął spotykać osobę. W oczach cierpiącego Jezusa odkrywał miłość, która nie cofa się przed żadnym ludzkim cierpieniem. Odkrywał Boga, który nie stoi obok człowieka, ale schodzi do jego nędzy. Co ciekawe, obraz Ecce Homo pozostał niedokończony. Wielu autorów dostrzega w tym pewien piękny symbol. Adam Chmielowski nie ukończył malowania Chrystusa na płótnie, ponieważ zaczął go odnajdywać w żywych ludziach. Można powiedzieć, że dalszy ciąg tego obrazu dopisał już swoim życiem. Od tej pory pędzel coraz częściej ustępował miejsca posłudze, a pracownia malarska zaczęła przegrywać z ulicami Krakowa. To doświadczenie zaczęło zmieniać jego spojrzenie na świat. Kiedy później chodził ulicami miasta, coraz częściej dostrzegał twarze ludzi ubogich, bezdomnych i odrzuconych. Widział ich wcześniej, ale teraz patrzył na nich inaczej. W każdym z nich rozpoznawał Chrystusa, którego wcześniej malował na płótnie. Właśnie ten moment Karol Wojtyła uznał za kluczowy. W dramacie Brat naszego Boga pokazuje, że Adam stanął wobec wyboru. Nie był to wybór pomiędzy dobrem a złem. Był to wybór pomiędzy dwoma dobrami. Z jednej strony była sztuka, którą kochał, z drugiej strony byli ludzie, których cierpienie coraz mocniej pukało do jego serca. Ostatecznie zrozumiał, że Chrystus prowadzi go nie do pracowni malarskiej, ale do tych, których świat uznał za niepotrzebnych. Nie była to rezygnacja z piękna. Był to wybór większego piękna. Jan Paweł II podczas beatyfikacji brata Alberta mówił o szczególnej przemianie powołania. Adam Chmielowski nie przestał być artystą. Odkrył jedynie, że najpiękniejszym dziełem, jakie może stworzyć, będzie życie oddane Bogu i człowiekowi. Niedokończone Ecce Homo znalazło swoje dopełnienie w jego codziennym spotkaniu Chrystusa obecnego w ubogich. Nie wszyscy rozumieli tę decyzję. Niektórzy znajomi byli przekonani, że zmarnował swój talent. Byli tacy, którzy uważali go za marzyciela, a nawet człowieka nierozsądnego. Jak można porzucić karierę, którą inni uznaliby za spełnienie życiowych marzeń? Jak można zmienić środowisko artystów na ogrzewalnię dla bezdomnych? Adam jednak wiedział już, że znalazł swoje miejsce. Odpowiadał nie argumentami, ale swoim życiem. Nie stało się to od razu. Był to proces dojrzewania. Adam długo szukał swojej drogi. Kiedy jednak odkrył Boże wezwanie, odpowiedział na nie całym sobą. Zrezygnował z kariery artystycznej i zamieszkał pośród ubogich. Nie chciał pomagać im z bezpiecznej odległości. Chciał dzielić ich życie. Dlatego jadł ten sam chleb. Mieszkał pod tym samym dachem i doświadczał tych samych trudów. Świadkowie jego życia wspominali później, że rozdawał niemal wszystko, co posiadał. Bywało, że oddawał swoje ubrania, koce, a nawet rzeczy, które były mu potrzebne do codziennego funkcjonowania. Współpracownicy czasem musieli przypomnieć mu, że sam również potrzebuje podstawowych środków do życia. Kiedy zwracano mu uwagę, że jest zbyt hojny, odpowiadał z prostotą, że wszystko należy do Boga i powinno służyć tym, którzy są w potrzebie. Właśnie dlatego jego posługa była tak wiarygodna. Ludzie wiedzieli, że nie przyszedł ich pouczać ani oceniać. Przyszedł ich kochać. Jeden z tych, którzy go znali, wspominał po latach, że podczas rozmowy z bratem Albertem człowiek miał wrażenie, jakby był dla niego najważniejszą osobą na świecie. To była tajemnica jego świętości. Potrafił być całkowicie obecny dla drugiego człowieka. Brat Albert odkrył bowiem coś niezwykle ważnego. Największą biedą człowieka nie zawsze jest brak chleba. Czasem większą biedą jest przekonanie, że jest się nikomu niepotrzebnym. Dlatego starał się przywracać ludziom godność. Chciał, aby każdy człowiek spotkany przez niego mógł wierzyć, że jest kochany przez Boga. Z tego doświadczenia narodziły się słowa, które do dziś pozostają jego duchowym testamentem. Znamy te słowa. Powinno się być dobrym jak chleb. Chleb jest prosty i dostępny. Nie wybiera, komu ma służyć. Nie pyta o pochodzenie, poglądy czy życiową historię. Po prostu pozwala się łamać, aby drugi człowiek mógł żyć. Tak samo człowiek miłosierdzia nie stawia warunków swojej miłości. Nie pyta, czy ktoś zasłużył na pomoc. Najpierw dostrzega człowieka, a dopiero później jego historię. Patrząc na życie brata Alberta, łatwo zauważyć, że źródłem jego postawy nie była jedynie ludzka dobroć. Był człowiekiem głębokiej modlitwy. Każdego dnia wracał do Chrystusa obecnego w Eucharystii. To właśnie tam uczył się patrzeć na świat oczami Boga. Im bardziej zbliżał się do Jezusa, tym bardziej zbliżał się do ludzi. Te dwa kierunki nigdy się w jego życiu nie rozdzielały. Nieprzypadkowo Karol Wojtyła przez całe życie wracał do postaci brata Alberta. Widział w nim jednego z największych świadków miłosierdzia. Fascynował go człowiek, który odkrył Boga nie tylko w modlitwie, ale także w twarzy biedaka, bezdomnego, odrzuconego. Brat Albert nie napisał traktatu o miłosierdziu. On stał się żywym komentarzem do Ewangelii. Podczas jego beatyfikacji Jan Paweł II przypominał, że brat Albert odczytał Ewangelię do końca. Zrozumiał, że Chrystus utożsamia się z najmniejszymi i najuboższymi. Dlatego służąc im, służył samemu Jezusowi. Papież podkreślał, że odkrył on szczególną drogę świętości, drogę miłosierdzia, które przywraca człowiekowi jego godność. Również podczas kanonizacji Jan Paweł II nazwał go, dla nas bardzo piękne hasło, świadkiem miłosierdzia dla Kościoła i świata. Pokazał, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na tym, co posiada, ale na tym, ile potrafi dać siebie innym. W świecie zachwyconym sukcesem brat Albert przypomina, że najważniejsze są miłość, współczucie i gotowość pochylenia się nad drugim człowiekiem. Dzisiaj brat Albert stawia przed nami pytanie, bardzo aktualne. Kogo mijamy każdego dnia? Obok kogo przechodzimy obojętnie? Kto czeka na nasze dobre słowo, zainteresowanie, przebaczenie lub pomoc? Być może nie jesteśmy powołani do takich dzieł jak on, ale każdy z nas jest powołany do miłości. Każdy może stać się świadkiem miłosierdzia w swoim domu, miejscu pracy, parafii czy wspólnocie. Kiedy brat Albert umierał w Boże Narodzenie 1916 roku, nie pozostawił po sobie majątku ani ziemskich zaszczytów. Nie zostawił też wielkiej galerii ukończonych dzieł malarskich. Pozostawił natomiast coś znacznie cenniejszego – żywe świadectwo Bożego miłosierdzia. Pozostawił tysiące ludzi, którym przywrócił nadzieję, godność i wiarę w to, że są kochani przez Boga. To właśnie oni stali się jego najpiękniejszym dziełem. Niech więc święty brat Albert uczy nas patrzeć na człowieka tak, jak patrzył na niego Chrystus. Niech pomaga nam odkrywać Boga obecnego w drugim człowieku, szczególnie w tym słabym, opuszczonym i potrzebującym. Niech przypomina nam, że świętość rodzi się z miłości, która nie przechodzi obojętnie wobec ludzkiej biedy. A wtedy nasze życie, podobnie jak jego życie, stanie się żywym świadectwem Bożego miłosierdzia. Myślę, że brat Albert Chmielowski może być inspiracją, tak jak był zafascynowany nim już święty Jan Paweł II, wiele razy do tej postaci wracał. Tak samo i my, teraz co dopiero wracam z Bazyliki Świętego Józefa, też gdzieś tam młody chłopak żebrzący, patrzący na jakąś ofiarę, żeby mu złożyć. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu. Podobnie jak im większe miasto, tym tych ludzi będzie coraz więcej. Podobnie też w naszych otwartych kościołach, jak święty Józef, czy na ulicy Asnyka, nasze diecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego z kaplicą adoracji, też coraz bardziej gdzieś przyciąga tych, którzy czują się może niekochani, odrzuceni, czy może nawet podchmieleni alkoholem, czy gdzieś tam z jakimiś swoimi problemami, może też szukają jakiegoś schronienia na tą noc, żeby tam przebywać. Oczywiście kaplica adoracji nie jest miejscem, wiadomo, nasz regulamin na to jakoś tam nie pozwala, ale ci ludzie lgną do tych przestrzeni, gdzie według pewnie może wyniesionej gdzieś tam z domu tej pewnej tradycji, jak i również i przeświadczenia, że Jezus przyciąga. Tak jak umieją, tak potrafią, o tym świadczą. Czasem może jakąś postawą, która może nie jest wprost modlitewną. Więc niech brat Albert Chmielowski, którego żeśmy w wspomnieniu czcili, będzie dla nas jakąś podpowiedzią, jak się zachować wobec tych, których pewnie i dzisiaj, i jutro będziemy gdzieś tam na naszych drogach spotykać. Kończy się rok szkolny, rozpocznie się czas wakacji. Myślę, że będzie też dużo przestrzeni, żeby może nawiedzać choćby Kraków, te miejsca, gdzie naznaczył swoją obecnością brat Albert Chmielowski, czy może też w inne miejsca, aby też tego miłosierdzia Bożego, jak tytuł naszej parafii to podpowiada, żeby nie było to miłosierdzie tylko teoretyczne, ale też przełożone na nasze życie, na nasze możliwości, na nasze też modlitwy, choćby w tej naszej już 3 lata trwającej kaplicy wieczystej adoracji, za co Panu Bogu dziękujemy. Niech brat Albert wstawia się za nami wszystkimi. Amen.